Dzień dobry. Zapowiada się piękny dzień.
Mądre dzieci.
Przed mikrofonem Kinga Szymanek. Witam Was bardzo serdecznie. Czy już się obudziliście? Jeśli tak, to mamy dla Was sporo ciekawych informacji. Na przykład o tym, że w lubelskim archiwum zgromadzonych jest tyle dokumentów, że gdyby ułożyć je, to zajęłyby aż 13 kilometrów. W dzisiejszym programie dalej będziemy przyglądać się też możliwościom sztucznej inteligencji. Zajrzymy też do miejsc, które już można odwiedzać podczas wakacyjnych krótkich podróży, na przykład do Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym mamy dla Was specjalny przewodnik dla dzieci. Dzięki niemu będzie Wam łatwiej zwiedzać dorosłe miejsca po dziecięcemu. Piotrek Król, Pola Superczyńska, Kinga Szymanek, zapraszamy Was. Jesteśmy z Wami do godziny 10.
Ma się rozumieć!
Kilka dni temu obchodziliśmy Dzień Archiwów Państwowych, a teraz jeszcze trwa Tydzień Archiwów. Archiwa, co to właściwie jest?
Archiwum to zbiór informacji o czymś albo o kimś.
I jest też archiwum historyczne, w którym jest przetrzymywane różne cenne rzeczy z przeszłości.
Archiwum to jest miejsce, w którym przechowywane są różne, przeróżne informacje. Każda informacja o człowieku. Można tak naprawdę znaleźć wszystko, zdjęcia, różne pamiątki.
A po co tworzone są archiwa, twoim zdaniem?
Może, żeby właśnie następne pokolenia miały jakąś pamiątkę po poprzednich.
Tam właśnie przechowujemy na przykład pamiątki, nazwiska, co ten człowiek robił, o którym tam jest. Na przykład, jaką miał pracę, ile miał dzieci.
Archiwum to jest takie miejsce, w którym przechowywane są różne dane na temat wszystkich ludzi z danego rejonu. Przechowywane tam są między innymi zdjęcia, informacje o miejscu zamieszkania, o potomkach, rodzinie, imię, nazwisko. W archiwum można znaleźć też informacje o moich przodkach, tak sprzed 300-400 lat.
A ty myślisz, że archiwum to jest ciekawe miejsce, na przykład do pracy?
Chyba tak. To jest trochę takie, wciągające, ponieważ to jest takie trochę cofanie się w czasie.
Jest to na pewno interesująca praca, ponieważ możemy się bardzo dużo dowiedzieć o różnych pracach, o różnych ludziach. To może być ciekawe przeżycie, zobaczyć jak kiedyś ludzie żyli. Na przykład w filmach często są takie bardzo duże szafy z różnymi tymi dokumentami, szufladki i to zawsze mnie fascynowało, że to wszystko jest tak bardzo dobrze ogarnięte. Fajnie byłoby zwiedzić archiwum.
No to zajrzyjmy do tego archiwum. W Lublinie jest taka instytucja, nazywa się Archiwum Państwowe. Co to za miejsce? O tym mówi nam pani Anna Hursan.
Po raz pierwszy pewnie o archiwum usłyszeliście w szkole na pierwszych lekcjach historii. Oprócz bibliotek i muzeów, archiwa stanowią bardzo ważną instytucję, w której przechowuje się źródła historyczne. Nasze archiwum lubelskie należy do najbogatszych w Polsce. Przechowuje się tutaj aż 13 kilometrów akt, czyli gdybyśmy ułożyli je po kolei, moglibyśmy dojść do Świdnika.
A jakie dokumenty przechowuje się w archiwum?
Najstarsze dokumenty pochodzą z wieku XIV. Pierwszy dokument to dokument, w którym Władysław Łokietek nadaje Lublinowi prawa miejskie. Oprócz tego dokumentu mamy mnóstwo innych dokumentów pergaminowych, które zgromadzone były przez stulecia w archiwum miejskim. Oprócz dokumentów królewskich przechowywanych w naszym archiwum mamy również i wyroki sądów, które odbywały się w Lublinie. Jeżeli poszukamy dobrze, możemy również odnaleźć sprawy sądowe, które toczyły się przed Trybunałem Lubelskim. Dokumenty najstarsze pisane były po łacinie, dlatego żeby móc je odczytać, konieczna jest znajomość właśnie języka łacińskiego, a także też należy zwrócić uwagę, że wtedy pisane były piórem, gęsim, pisano zupełnie inaczej niż ludzie współcześni.
Dla kogo jest takie archiwum? Kto może je odwiedzić?
Archiwum jest dostępne właściwie dla wszystkich. Barierą jest tylko umiejętność czytania dawnych tekstów. Ale wszystkiego oczywiście można się nauczyć powoli, powoli. Każdy może stać się archiwistą, może poznawać osobiście przeszłość, dawne dzieje, nie tylko korzystając z książek dostępnych w bibliotekach, ale również może mieć kontakt ze źródłami historycznymi, które w naszym archiwum się znajdują.
To zajrzyjmy do jednego z takich dokumentów i spróbujmy go przeczytać. To będzie taki dokument dotyczący jednego z pisarzy, którego książki albo już znacie, albo niebawem poznacie. O tym dokumencie opowie nam pani Agnieszka Konstankiewicz z Archiwum Państwowego w Lublinie.
I mamy tutaj akt urodzenia Aleksandra Głowackiego, który dla nas funkcjonuje formalnie pod imieniem Bolesław Prus. Niewiele osób wie, że urodził się na terenie właśnie Lubelszczyzny w Hrubieszowie. W aktach tej parafii zachował się jego akt urodzenia i może tutaj sobie przeczytamy podstawowe dane, które nas najbardziej interesują. Działo się w mieście Hrubieszowie, czyli zawsze zaczynamy od tej daty, gdzie został sporządzony akt. Dnia 26 grudnia 1847 roku o godzinie 5 wieczór stawił się Antoni Głowacki, lat 46 mający, oficjalista, prywatny w Żabczu, zamieszkały w obecności Tomasza Radomskiego, organisty, lat 56, i Macieja Płatkowskiego, sługi kościelnego, i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone w Hrubieszowie w dniu 20 sierpnia roku bieżącego o godzinie 11 w nocy z jego małżonki Apolonii Strębińskich. Dziecięciu temu na chrzcie świętym, dziś odbytem, nadane zostało imię Aleksander. A rodzicami jego chrzestnymi byli ksiądz Felix Froszczyński, proboszcz z Joanną Grudkowską, dziedziczką Grudka. Tutaj musimy popatrzeć, jest podana. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, data sporządzenia była w grudniu, natomiast Aleksander Głowacki urodził się w sierpniu, także dość duża rozpiętość pomiędzy spisaniem aktu a datą urodzenia. I dlatego też tutaj występuje dość nadzwyczajna sytuacja, jest podana przyczyna tego opóźnienia. I tutaj czytamy właśnie: przyczyna opóźnienia spisania aktu z nieobecności ojca. Czyli ojciec, ze względu na to, że był urzędnikiem, musiał prawdopodobnie być oddelegowany jakieś sprawy służbowe i po prostu nie dotrzymał tego terminu wcześniejszego sporządzenia aktu urodzenia. I zawsze w takich przypadkach właśnie w akcie urodzenia mamy informację, dlaczego fakt takiej dość dużej, prawda, przerwy pomiędzy urodzinami a sporządzeniem aktu. I to jest podpis księdza, proboszcza właśnie parafii Hrubieszów, jak również ojca Aleksandra i świadka Tomasza Radomskiego.
Właśnie, z takich dokumentów możemy się dowiedzieć też takich dodatkowych informacji, bo na przykład tutaj mamy datę urodzenia oczywiście, ale też dowiadujemy się, że tata, tak, pisarza Antoniego Głowackiego był oficjalistą.
Dokładnie, to są takie dane, które zawsze pozwalają nam czegoś więcej dowiedzieć się o rodzinie, no tej osoby, której poszukujemy, prawda? I pozwala nam też, że tak powiem, złapać tę kolejną nić, żebyśmy mogli dalej poszukiwać, bo każda informacja dla nas jest ważna. W tym przypadku mamy tutaj informację, że ojciec właśnie Aleksandra, Antoni, był urzędnikiem, ale prywatnym właśnie, czyli dla osoby w prywatnym majątku w Żabczu właśnie był zatrudniony i tam był, wykonywał te swoje czynności służbowe.
Mówiła pani Agnieszka Konstankiewicz, a wcześniej pani Anna Hursan z Archiwum Państwowego w Lublinie. Archiwum Państwowe oczywiście ma też swoją stronę internetową. Na niej można znaleźć sporo ciekawych informacji. Na przykład niedawno archiwum zamieściło informacje dotyczące 90. rocznicy pierwszego oblotu samolotu produkcji zakładów mechanicznych Plage Laśkiewicz w Lublinie. W tych udostępnionych przez archiwum dokumentach można znaleźć na przykład ciekawe informacje dotyczące typów lotnictwa. A jeszcze do jutra trwa Międzynarodowy Tydzień Archiwów i na stronie jest wiele ciekawych informacji, udostępnianych filmików, ciekawych dokumentów. Możecie zajrzeć na te strony razem z rodzicami na ciekawą lekcję historii.
Wynalazki i odkrycia.
Teraz w programie będziemy kontynuować naszą przygodę ze sztuczną inteligencją. Rozmawialiśmy o niej już tydzień temu. Co czeka nas w przyszłości, jeśli chodzi o takie urządzenia? Jakie są możliwości dotyczące sztucznej inteligencji? Okazuje się, że te urządzenia są coraz lepsze, mówi pan Marcin Wolski z Edukacji 3.0.
Taką trochę namiastką, można powiedzieć, przyszłości i pokazanie możliwości maszyn wyposażonych w sztuczną inteligencję jest niedawny pojedynek superkomputera w grę Go, który pokonał mistrza świata, wielokrotnego mistrza świata. Jest o tym film na jednej z platform streamingowych. Można sobie obejrzeć, AlphaGo się ten film nazywa, który w ogóle pokazuje, jak bezsilny w pewnym momencie jest człowiek przy potędze obliczeniowej maszyny i właśnie rozwiązaniu związanym ze sztuczną inteligencją i uczeniem się maszyn. Tam bardzo fajnie pokazane jest, jak emocje grają rolę w tym pojedynku, jak człowiek nie może pogodzić się z tym, że maszyna, mimo wielkiego wysiłku, który przez lata dokonaliśmy, ucząc się grając w tę grę, no nagle okazuje się lepsza. Co ciekawe, ten eksperyment, można powiedzieć, w pewnym sensie został zakończony, ponieważ nie widać już sensu dalszych pojedynków z człowiekiem, bo pokazano jasno, że raczej człowiek nie ma szans. Natomiast jest on kontynuowany w takiej formie, że walczą ze sobą maszyny, to znaczy wyposażone w systemy sztucznej inteligencji, po to, żeby zobaczyć, czy jesteśmy w stanie znaleźć takie super rozwiązanie na wygranie tej gry. A bardzo długo mówiło się o tym, że gra Go jest poza zasięgiem komputerów, bo jest dużo bardziej skomplikowana, jeżeli chodzi o ilość chociażby ruchów, niż szachy. A jak wiemy, pojedynki szachowe już dosyć dawno komputery wygrywały.
Czy to oznacza, że maszyny są od nas mądrzejsze i czy zawsze tak będzie?
Musimy sobie zdawać sprawę, że ta moc obliczeniowa, ta umiejętność tworzenia inteligentnych rozwiązań komputerowych będzie rosła, co znaczy, że nie tylko w pojedynku w Go będziemy przegrywać z komputerami, ale w pewnych wyspecjalizowanych dziedzinach będziemy po prostu od nich słabsi. Nie macie co tego obawiać. Trzeba tutaj popatrzeć po prostu na to jako kolejną zmianę w cywilizacji. I mówi się o tym, że przyszłością jest synergia ludzi i maszyn. Co to oznacza? No, oznacza to, że przede wszystkim będziemy musieli nauczyć się uzupełniać nawzajem, razem z maszynami, swoje możliwości. Maszyny szybciej liczą, szybciej analizują dane, także korzystajmy z tego, ale to my jesteśmy kreatywni, to my jesteśmy innowacyjni i my potrafimy wymyślać różne niesamowite rzeczy, co pokazała historia już świata. W związku z tym dostajemy nowe potężne narzędzie, które może z nami współgrać, może się z nami komunikować i posuwać nas do przodu w rozwoju społecznym czy technicznym, ale musimy nauczyć się właśnie komunikacji z tymi maszynami. Musimy rozumieć, jak one działają. Musimy nauczyć się chociażby tego, w jaki sposób taką maszynę uczymy. Tu pojawia się cały temat długi kompetencji przyszłości, tego, czego powinniśmy się uczyć, jak będą wyglądały zawody przyszłości, co oznacza trener sztucznej inteligencji. Co taki pracownik powinien wiedzieć, żeby znaleźć pracę. Mówimy w ogóle o zawodach, których dzisiaj tak prawdę mówiąc jeszcze na rynku nie ma. Mówimy o zawodach, o których nawet pewnie jeszcze nie myślimy, a ten mariaż maszyny i człowieka wymusi przed nami tą zmianę. No i wyzwaniem jest właśnie to, żebyśmy na tą zmianę się przygotowali i nauczyli się z tymi maszynami żyć. Można powiedzieć trochę tak jak z dzikim zwierzęciem, musimy je oswoić sobie i nie bać się ich, natomiast wykorzystać ich właściwości, które jak się okazuje są nam bardzo przydatne.
Czy możemy się obawiać, że urządzenia, roboty, sztuczna inteligencja zastąpią nas, ludzi?
Tu pojawia się pytanie, czy ta sztuczna inteligencja może być taka jak ja, tak? Czy mogę być jak ty? No, z tego, co powiedzieliśmy, jasno wynika, że nie, że jeszcze długa droga i w zależności tutaj od naukowców są różne zdania. Natomiast większość z nich mówi, że raczej mało prawdopodobne, że skonstruujemy taką właśnie inteligencję sztuczną, bardzo szeroką, która pozwoli zastąpić człowieka. Ta droga do nowego mieszkańca naszego domu, który zastępuje nas w wszystkich czynnościach, czyli takiego super nowoczesnego robota, właśnie science fiction, jest jeszcze bardzo, bardzo długa. Co nie oznacza, że ta sztuczna inteligencja nie będzie przenikać naszego życia.
Mówił pan Marcin Wolski z Edukacji 3.0, a my za chwilę spotkamy się z panią Karoliną Oleksiewicz z Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, która opowie nam o pięknym przewodniku dla dzieci.
Super talent!
Ja mam w ręku tu przed sobą taki piękny przewodnik po Kazimierzu Dolnym, mały przewodnik po Kazimierzu Dolnym. Czy to słowo małe zdradza wiele?
Zdradza tyle, że jest przeznaczony do małych, wielkich podróżników, czyli rodzin z małymi dziećmi, niesamodzielnymi dziećmi, które przyjeżdżają do Kazimierza Dolnego i chciałyby poznać to miejsce.
Ale to jest bardzo ważne, bo ten przewodnik nie został napisany przez osoby dorosłe, przynajmniej nie tylko przez osoby dorosłe.
Nie mogliśmy tego zrobić. My, pracownicy Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, kiedy wymarzyliśmy sobie taki przewodnik dedykowany tej grupie, wiedzieliśmy, że my dorośli nie zawsze będziemy widzieć Kazimierz tak, jak chciałby go zobaczyć dzieci. Nie zawsze zauważymy to, co jest ciekawe dla dzieci właśnie. Dlatego postanowiliśmy stworzyć projekt, do którego zaprosiliśmy uczniów Kazimierskiej Szkoły Podstawowej. To byli uczniowie 5 i 6 klasy i oni pomogli nam wybrać najciekawsze miejsca w Kazimierzu. Jesteśmy przekonani, że zrobili to najlepiej, ponieważ tam mieszkają i znają to miasteczko od podszewki. Podzieliliśmy się na grupy. Była grupa historyczna, która wyszukiwała najciekawsze historyczne miejsca w Kazimierzu. Była grupa przyrodnicza i artystyczna, no bo miasteczko Kazimierz Dolny jest wyjątkowo artystyczne.
I jak się odnaleźli młodzi ludzie w tym projekcie, właściwie w tej pracy nad
Byli przewodnikiem? Byli zachwyceni, że ktoś pyta ich o pomoc i prosi ich, zwraca się z pytaniem, co jest ciekawego w miasteczku, co wy byście chcieli pokazać swoim rówieśnikom. Wydaje mi się, że to był taki pierwszy krok do tego, żeby oni poczuli się dumni z tego miejsca, z którego pochodzą i gdzie mieszkają.
Powiedzmy w takim razie, po jakich miejscach oprowadzają nas dzieci i co jest właśnie takiego specyficznego, innego w tym ich dziecięcym oprowadzaniu?
Są miejsca, które wydają nam się oczywiste i nieuniknione, kiedy chcemy pokazywać Kazimierz. Są Spichlerze, jest Kuncewiczówka, ale jest też pokazana Wisła. Turyści nie zawsze zwracają na nią uwagę, a w przewodniku mamy pięknie opisane to, co jest charakterystyczne dla Wisły w Kazimierzu. Mamy wąwozy, też nie każdy turysta, młody turysta dociera do wąwozów w Kazimierzu. I jest niespodzianka, czyli tajemnice skryte w murze szkolnym.
A co? Jaką tajemnicę skrywa mur szkolny?
Mur szkolny pokazuje, że Kazimierz Dolny jest dużo starszy, ma historię dużo dawniejszą niż tę, którą widać w Spichlerzach, tak? Najstarszych budynkach w Kazimierzu. Chyba więcej nie zdradzę. Chciałabym, żeby rodziny przyjeżdżały do Kazimierza i skorzystały z przewodnika. Wtedy na 14 stronie, to mogę powiedzieć, będą wiedziały, co to za tajemnice. Nasz przewodnik nie jest zwyczajnym przewodnikiem, nie tylko dlatego, że przygotowywały go dzieci, ale także dlatego, że został zilustrowany przez pana Piotra Fąfrowicza, najbardziej kazimierskiego ilustratora. W przewodniku umieszczono również zagadki w formie rebusów, jest też labirynt, różne rodzaje aktywności, które wzmagają ciekawość, każą zgadywać, szukać odpowiedzi po to, żeby zapamiętać informacje związane z Kazimierzem. Kazimierz Dolny na pewno jest miastem bardzo ciasnym i tłocznym w sezonie turystycznym. Wydaje mi się, że to może być element, który może zniechęcać do przyjazdu do miasteczka, ale zaufajcie mi, kiedy zajrzycie do przewodnika, odkryjecie, że zwiedzanie, że turystyka, że poznawanie nowych miejsc może być naprawdę fascynującą przygodą. Może być taką przygodą przeżytą w tradycyjny sposób z przewodnikiem drukowanym w formie książki, ale może być też przygodą trochę bardziej nowoczesną, bo przygotowaliśmy również aplikację mobilną z grą miejską, która częściowo opiera się również właśnie na przewodniku drukowanym, ale zawiera dużo więcej atrakcji, takich jak rozszerzona rzeczywistość również, czyli nowoczesność, która pozwala ciekawiej zwiedzać i przede wszystkim zapamiętywać ważne informacje związane z miasteczkiem.
Witaj, młody podróżniku. Miło cię widzieć w moim świecie, uroczym miasteczku nad Wisłą, Kazimierzu Dolnym. Zapraszam cię do podróży śladami niezwykłej przeszłości i zachwycającej przyrody. Towarzyszyć nam będzie mój wierny pies.
Oprócz tego, że będziemy mieć taki papierowy w ręku przewodnik, to oprócz tego też ściągamy sobie na telefon aplikację, tak?
Tak, można ściągnąć aplikację na telefon. Jest dostosowana dla troszkę starszych dzieci, ale myślę, że mniejsi również będą wiedzieli, jak używać, tym bardziej, że będą z dorosłymi, tak? Korzystając z aplikacji mobilnej, będziecie mogli poznać nie tylko ważne informacje o Kazimierzu i o jego zabytkach i o przyrodzie, ale będziecie mogli też usłyszeć, jak kiedyś brzmiał Kazimierz. Zobaczyć to, czego nie da się zobaczyć gołym okiem, zwiedzając miasteczko.
Mały rynek. Szalom, młody podróżniku. Jesteś na małym rynku w Kazimierzu Dolnym. Znajdź tabliczkę z hebrajskim napisem i zeskanuj ją, aby usłyszeć historię tego miejsca.
No to do dzieła. Mamy dla Was taki przewodnik, tylko trzeba będzie napisać do nas na adres mądredzieci@radio-lublin.pl i napiszcie jakąś legendę, która wiąże się z Kazimierzem Dolnym. Jest ich kilka i na pewno znajdziecie informacje na ten temat. mądredzieci@radio-lublin.pl. Mądre Dzieci pisane bez polskich znaków. Za chwilę już bajka, na którą serdecznie Was zapraszam. Jeśli martwicie się, że nie słyszeliście poprzednich odcinków, to na stronie internetowej naszej, a więc radio.lublin.pl, znajdziecie wszystkie odcinki bajek, znajdziecie też nasze programy Mądre Dzieci. Dziękujemy Wam już dziś za uwagę. Życzymy Wam słonecznego, aktywnego, pełnego nowych odkryć dnia. Piotrek Król, Paulina Superczyńska, Kinga Szymanek. Do usłyszenia. Pa, pa.